W programie Gość Radia 5 witamy dzisiaj panią Agnieszkę Dubowską-Micielicę, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Tartak.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchacze.
Spotykamy się dzisiaj, ponieważ w zeszłym tygodniu była pani na spotkaniu dla dyrektorów szkół, już kolejnym. Jest to seria spotkań dotyczących szkół uczących się. Czego szkoła może się nauczyć na takim spotkaniu? Czego dyrektorzy uczą się na takich spotkaniach?
Oj, dla szkoły to bardzo, bardzo dużo, a przede wszystkim dla mnie, jako dla dyrektora, spotkanie z innymi dyrektorami szkół uczących się w Polsce jest takie bardzo, bardzo budujące, bardzo motywujące i wspierające. Czerpię z tego bardzo mocne inspiracje do dalszej pracy i do wprowadzania zmiany, którą sobie założyłam jako dyrektor.
Na czym ta zmiana ma polegać?
Przede wszystkim wprowadzamy ocenianie kształtujące do szkoły. Jesteśmy już w drugim roku programu oceniania kształtującego, gdzie nasi nauczyciele, ale też uczniowie, uczymy się wspólnie wprowadzać strategię oceniania kształtującego. To mianowicie chodzi o cel lekcji i kryteria sukcesu, takie typowo przyjazne dla ucznia, aby to uczeń mógł po tej lekcji wiedzieć, czego tak naprawdę się nauczy.
Czyli krótko mówiąc, na każdej lekcji, na każdej godzinie lekcyjnej określamy na początku, czego zamierzamy się teraz nauczyć?
Tak. Chodzi nam o to właśnie, żeby to stosować na każdej lekcji, aczkolwiek, tak jak mówię, przyjmujemy te swoje takie pierwsze kroki w całym tym programie i nauczyciele już stosują, bo za chwilę będę chodziła na taki spacer dyrektorski, o którym później powiem. Nauczyciele już stosują podawanie celu, ale podawanie celu w języku ucznia, czyli to, żeby on zrozumiał, czego on się nauczy na tej lekcji. I do tego celu musimy dobrać odpowiednie kryteria sukcesu, aby ten uczeń wiedział, jaką wyjdzie z tej lekcji, czy on będzie już umiał, czy jeszcze będzie mu brakowało, czy musi więcej przyłożyć pracy do tego, żeby osiągnąć ten cel lekcji.
Czy to znaczy, że każda lekcja kończy się jakiegoś rodzaju sprawdzianem?
Nie, to akurat nie, to nie jest sprawdzian, ale uczeń już sam może zdecydować poprzez różnego rodzaju techniki, czy te dane kryteria na lekcji zostały już przez niego osiągnięte, czy nie. Jeżeli nie zostały osiągnięte, to jego zadaniem jest doprowadzenie do tego, żeby pogłębił tą wiedzę, bądź powrócił, bądź się sam już samodzielnie pouczył w domu.
Pouczył się samodzielnie w domu, ale od 2 lat mamy zlikwidowane prace domowe.
Właściwie dokładnie.
Od prawie 2 lat. Mm-hmm. Jak pani to ocenia?
Pani redaktor, no z tym jest dużo kontrowersji, ale tak z punktu widzenia nauczyciela, bo też również jestem nauczycielem, co prawda wychowania fizycznego i te prace domowe jak gdyby nie miały takiego znaczenia jak z przedmiotów ścisłych. Mianowicie to jest takie coś, że jeżeli uczeń naprawdę nie usiądzie sam do lekcji w domu, nie pogłębi tego, co było na lekcji, to jego ten proces uczenia gdzieś zanika. Bo jak wiemy, nie każdy uczeń czerpie tyle z lekcji, ile powinien. Nie każdy uczeń jest w stanie zapamiętać z lekcji bez powtórki w domu. Więc te prace domowe uważam, że powinny być.
Mówi pani, że to już kończy się 2 rok wdrażania tej metody. Czy widać jakieś zmiany w funkcjonowaniu dydaktyki w szkole? Czy to wszystko jakoś, po pierwsze, obie strony, uczniowie, nauczyciele uczą się tego i czy widać jakieś pozytywne efekty?
Pozytywnym efektem jest to, że uczniowie coraz bardziej świadomie zaczynają być aktywni na lekcji. Nie boją się popełniać błędów, co jest pogłębieniem procesu uczenia się uczniów. Całe ocenianie kształtujące polega też na tym, bo to nie tylko podawanie celów i kryteriów sukcesu, ale właśnie też kolejną strategią jest informacja zwrotna dla ucznia. Na jakim on jest poziomie w tym całym procesie uczenia się. I to uczeń też poprzez swoją refleksję na koniec lekcji czy po tygodniowej refleksji, on widzi, co mu jeszcze brakuje, czego on jeszcze potrzebuje, a gdzie już może postawić sobie taki mocny plusik, że już to potrafi.
Czyli mamy tutaj ten czas lekcji, czas też może jakiegoś powtórzenia w domu. Czy ma pani jakąś informację zwrotną dotyczącą tego, czy ta metoda też zachęca uczniów do jakiegoś takiego samodzielnego pogłębiania w domu tematów, z którymi zapoznają się w szkole? Da się tego dowiedzieć w ogóle, czy to jest raczej prywatny czas ucznia, który on albo wykorzysta, albo nie?
To myślę, panie redaktor, że to jest tak jak dotychczas, że ten uczeń, który chce jeszcze pogłębić tą wiedzę w domu, to zrobi. Uczniowie ambitni zawsze coś pracują jeszcze w domu. Natomiast dla nas taka informacja zwrotna dla nauczyciela jest bardzo ważna od uczniów. Jeżeli uczeń nie czuje się jeszcze w pełni taki może pewny tego, że już opanował, to jest taka dla nas informacja, dla nauczycieli, informacja zwrotna, że musimy się jeszcze zatrzymać. Musimy coś pogłębić, bądź dać jakieś zadanie edukacyjne, które zaktywizuje jeszcze ucznia do pracy.
Czy nauczyciele też czują rozwój swój taki dydaktyczny, metodyczny dzięki tej metodzie?
Myślę, że na pewno, ponieważ w szkole panuje atmosfera teraz naprawdę takiej szkoły uczącej się, gdzie nauczyciele pogłębiają, oni spotykają się w zespołach dotyczących uczenia się uczniów. I to widać, i to czuć, i słychać te rozmowy w tych zespołach, słychać porady, wsparcie, inspiracje. Jeżeli ktoś z nauczycieli sobie nie radzi i inny podrzuci jakiś temat, z którego można zaczerpać tą inspirację do pracy. Zaczęliśmy rozmawiać wspólnym językiem o uczeniu, widząc ten proces szerzej, jako relację uczeń-nauczyciel. Na nowo odkrywamy znaczenie celów lekcji, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, zaangażowanie nauczycieli w tym procesie uczenia się motywuje też innych.
A jak dyrektor pracuje z nauczycielami?
Ja jako dyrektor muszę też monitorować wprowadzenie oceniania kształtującego w naszej placówce, więc na ostatnim zjeździe dla dyrektorów wpadła mi w pamięć taka fajna metoda, taka typowo statystyczna dla mnie, po której okaże się, na jakim etapie jesteśmy. Metoda pięknie nazwana, spacer dyrektorski, polegająca na tym, że będę wchodziła na 10 minut pierwszej lekcji, czy 15 minut, postaram się wejść na każdą lekcję, żeby zobaczyć właśnie na jakim etapie jesteśmy. Czy każdy podaje cel lekcji, kryteria sukcesu, czy one są podane w języku ucznia, czy są zapisane tak, żeby uczeń miał zawsze do nich wgląd i można było się odnieść w czasie zajęć. Jako dyrektor muszę wspierać wszystkich nauczycieli w zmianie, moich też liderów, którzy monitorują razem ze mną tą zmianę. Ale jestem tego pewna, bo mam zespół wspaniały i chętny do pracy.
Ministerstwo Edukacji zresztą od dłuższego czasu rekomenduje już ocenianie kształtujące jako metodę dla wszystkich szkół, prawda?
Tak, tak. To jest tak, że nasze prawo oświatowe mówi o ocenianiu ogólnie, że ocena powinna mieć tą informację zwrotną, tak? Żeby to nie był suchy stopień, taki ocena sumująca, ale po prostu to, żeby było wiadomo, co już umiemy, nad czym mamy problem, z czym musimy sobie jeszcze poradzić.
Zmieńmy teraz temat na sprawy bardzo aktualne, budzące duże kontrowersje, ponieważ jest już pewne, że od września będzie obowiązywał zakaz używania smartfonów przez uczniów w szkołach podstawowych. Jak to wygląda u pani w szkole? Czy są jakieś reakcje, czy są jakieś protesty ze strony czy to uczniów, czy to rodziców?
Pani redaktor, my na szczęście nie mamy takich kontrowersyjnych protestów ani jakichś obiekcji, ponieważ u nas od zawsze funkcjonuje to, my nie używamy telefonu w szkole.
Jak to wygląda technicznie?
Dzieci nasze spędzają przerwy na rozmowach, na grach ruchowych i tak dalej. U nas telefon służy jedynie czasami do pracy na lekcji. Wtedy uczniowie i rodzice są informowani, że należy przynieść telefon do szkoły i w tym momencie jest wykorzystywane. Nie ukrywam, są osoby, które noszą go codziennie, ale wchodząc na lekcje odkładane są do specjalnych skrzyneczek.
Czyli tutaj nie będzie to żadna rewolucja w waszej szkole?
No nie, tu rewolucji nie będzie też żadnej nowości, bo my tak funkcjonujemy od lat.
A jak w takim razie odniesie się pani do jeszcze bardziej rewolucyjnej propozycji zapowiadanej przez rząd, mianowicie do zakazu używania przez dzieci do 15 roku życia w ogóle mediów społecznościowych?
Obserwując i analizując najnowsze wyniki badań, jakie mamy, jakie posiadamy, byłabym skłonna i jestem za wprowadzeniem takiego zakazu, ale pani redaktor, nie oszukujmy się. Tutaj główną rolę odgrywają rodzice i to oni powinni kontrolować, jak dziecko używa, czego używa i w jakim czasie. Czy ta zmiana jest w ogóle możliwa? Wydaje mi się, że tak, ale tu wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem, bo ta higiena cyfrowa, którą powinniśmy dbać jako wszyscy, zarówno i dorośli, i młodzież, jest nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebna.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Była z nami pani Agnieszka Dubowska-Micielica, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudce Tartak. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
A pytania zadawała Zofia Anuszkiewicz. Do usłyszenia.